Kolejny 152 numer zeszytów historycznych otwiera artykuł na temat wywiadu cywilnego Polski komunistycznej Andrzeja Paczkowskiego, o którym sam autor tak mówi.
Referat ten jest tylko pierwszym zwiadem, którego dokonałem manewrując trochę jak koń szachowy, skacząc po różnych latach i obszarach funkcjonowania wywiadu. Jest to teren bardzo ciekawy, ale zarazem niezwykle skomplikowany do badania.
Chodzi bowiem o to, że dokumenty wywiadu z lat 1945-1989 dopiero zaczynają być dostępne, a proces ich porządkowania daleki jest od zakończenia. Jak pisze Paczkowski, z olbrzymiego zbioru korzystało do tej pory zaledwie parę osób. W dodatku część dokumentów jest w dalszym ciągu utajniona, a na przełomie lat 80. i 90. spora ich część została zniszczona. W referacie jest pełno liczb. Przykładowo ze sprawozdania za pierwszy kwartał 1949 wynika, że sieć agenturalna liczyła 139 agentów i 5 informatorów. Skoncentrowana była na Europie, najwięcej agentów było w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec i Berlina, 47, w Wielkiej Brytanii 29, we Francji 26, we Włoszech 21, w Austrii 7, w Izraelu aż 16 agentów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych zaledwie 2 oraz 2 informatorów. Po jednym agencie w Meksyku i w Argentynie, ale 10 lat później, w 1960 roku, było już 320 zarejestrowanych agentów i 109 tajnych współpracowników, czyli 3 razy więcej niż w 1949 roku. Pełno w tekście Paczkowskiego nazw zakładanych przez wywiad firm handlowych, pod przykrywką których rozwijała się działalność wywiadowcza i finansowa. Pełno w nim nazwisk, zarówno tych z warszawskiej centrali, jak i tych, którzy brali udział w rozmaitych operacjach zagranicznych, mało znanych lub całkowicie już dzisiaj zapomnianych. Dla przykładu choćby taka historia.
Późnym latem 1960 roku warszawska centrala otrzymała z KGB alarmujące informacje o zdradzie popełnionej na terenie Francji. Po kilkutygodniowym śledztwie stwierdzono, że dokonał tego wysłany w 1959 roku na placówkę nielegalną kapitan Władysław Mróz, który przez wiele lat pracował nad budową sieci N i miał na jej temat bardzo rozległą wiedzę. Podjęto bezprecedensową w przypadku polskiego wywiadu decyzję 27 października 1960 roku, dezerter został zastrzelony na przedmieściach Paryża. W konsekwencji przekazania przez Mroza setek ważnych informacji konieczne stało się zwinięcie siatki N we Francji i większości w innych krajach, a działalność całego pionu została praktycznie zamrożona aż do 1970 roku.
Na stronach najnowszego 152 zeszytu historycznego jest jeszcze jeden tekst dotyczący wywiadu, a jego głównym i negatywnym bohaterem jest agent Hugo Hanke, premier rządu londyńskiego emigracyjnego. Nie będziemy przytaczać fragmentów tego ciekawego opracowania Krzysztofa Tarki, chcielibyśmy tylko zasygnalizować naszym słuchaczom jego istnienie. Przypomnijmy jedynie, że Hugo Hanke, przedwojenny działacz chrześcijańskiej demokracji, stał się autorem jednego z największych skandali w powojennych dziejach wychodźstwa. Był szefem emigracyjnego rządu i po miesiącu urzędowania niespodziewanie pojawił się w Warszawie, co stało się polityczną sensacją. A wcześniej, jak pisze Tarka, Hanke od ponad 4 lat dobrowolnie współpracował z komunistycznym wywiadem. Szczegóły w ostatnich zeszytach historycznych. Jest jeszcze inny w tym numerze tekst wiążący się z wywiadowczym tematem. W dziale wspomnień Mirosław Chojecki z dużym dystansem i poczuciem humoru ogląda swoje teczki. Otrzymał ich z IPN-u 10 tomów, razem około 4000 stron. Przejrzał to wszystko, po czym doszedł do dość zaskakujących wniosków. Oto ich fragmenty.
Całość tych dokumentów sprawia przygnębiające wrażenie. Nie chodzi nawet o to, że SB starała się wszystko kontrolować, że była obecna w redakcjach periodyków, w Sejmie, we wszystkich zakładach pracy. Chodzi raczej o nieudolność tych służb. W sytuacji, gdy jedni funkcjonariusze kombinują, jak znaleźć mi jakąś pracę, abym miał mniej czasu na działalność opozycyjną, inni wywierają presję na Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, aby nie uwzględniał mojego odwołania w sprawie wyrzucenia z Instytutu Badań Jądrowych. Jeden z wydziałów produkuje fałszywki, na podstawie których inny wydział na zlecenie prokuratury prowadzi przez kilka miesięcy śledztwo. Przez 3 lata SB nie jest w stanie założyć podsłuchu w mieszkaniu. Służba Bezpieczeństwa pracowała bardzo powoli, w zasadzie tylko do godziny 16. Po 16 był do ich użytku telefon oficera dyżurnego, ale ten wyłącznie przyjmował raporty, które analizowane były następnego dnia. Funkcjonariusze nie potrafili kojarzyć faktów i wyciągać wniosków na ich podstawie. SB wiedziała tylko tyle, ile sami jej powiedzieliśmy albo donieśli nie zawsze rozgarnięci, tajni współpracownicy. Myślę, że jest to główna przyczyna, dla której opozycja lat 70. i 80. mogła istnieć, działać i się rozwijać. Służba Bezpieczeństwa w PRL była tak samo nieudolna, jak cała ówczesna władza.
Były to konkluzje, wspomnienia o teczkach Mirosława Chojeckiego i na nich zakończymy nasze dzisiejsze bardzo fragmentaryczne omówienie najnowszego zeszytu historycznego. Streszczenie fragmentaryczne i pewnie stronnicze, wywiad i teczki to przecież jedynie niewielka część 152 numeru. Jest jeszcze w nim bardzo bogaty dział historycznych recenzji. Dokumenty, na przykład dotyczące Henryka Józewskiego i rotmistrza Klimkowskiego, są polemiki, m.in. na temat klubu Krzywego Koła i jest, jak w każdym numerze, coś z archiwum kultury. Tym razem niepublikowany wcześniej przyczynek do dziejów literatury na emigracji pióra Czesława Miłosza, dotyczący kuriozalnego ataku Radia Wolna Europa na poetę. Tekst Miłosza uzupełniony jest pikantnymi w pewnym sensie wyimkami z korespondencji pisarza z Zygmuntem Hercem i z Jerzym Giedroyciem.